Jednocześnie 1/3 uważa, że marnowanie żywności nie ma wpływu na środowisko. O tym, że jest inaczej i na co można przeliczyć zmarnowane jedzenie, opowie Tomasz Węska.
Prawie co drugi Polak deklaruje, że zatraca więź z jedzeniem i źródłem jego pochodzenia, mówi Anna Podkowińska-Tretyn z Too Good To Go, które zlecało badania. Marnowanie żywności ma szerokie konsekwencje.
To mówimy o marnowaniu i zasobów środowiskowych, i pracy jako takich. Myślę, że ciągle to jest kwestia edukacji, pokazywania konkretnych przykładów, również przeliczania tego zmarnowanego jedzenia na konkretne rzeczy, na litry wody, na powierzchnię ziemi, która jest jakby wykorzystywana do produkcji tej żywności.
Według szacunków w świąteczne dni Polacy zmarnują blisko 62 tysiące ton jedzenia.
To byłoby 6 wież Eiffla, albo gdyby popatrzeć na baseny olimpijskie, 49 basenów olimpijskich. To jest właśnie to, co przemawia, przynajmniej do mojej wyobraźni, niezwykle.
Do wyprodukowania na przykład kilograma mięsa drobiowego potrzeba 4300 litrów wody i tyle samo marnuje się, gdy ktoś wyrzuci kilogram zepsutego kurczaka. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Mimo okresu świątecznego w Lasach Podlasia ciągle pojawiają się ludzie, którzy potrzebują pomocy. Pomagają im aktywiści, grupy Granica lub innych organizacji. Cudzoziemcy nie mają szans na azyl w Polsce, mimo że wielokrotnie o niego proszą. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Ten rok pokazał, jak bardzo migrantom w Polsce jest trudno. Ograniczono prawo do azylu, więc nawet gdy uciekają ze swojego kraju przed prześladowaniami czy wojną, zostają z tym sami. Straż Graniczna w większości przypadków nie przyjmuje wniosków o ochronę. Mówi Magdalena Nazimowska z konsorcjum migracyjnego.
Taka demonizacja migracji i samych migrantów. Co chwilę mamy jakieś nowe pomysły, jak tę migrację ograniczyć, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa osób przede wszystkim, które czują, że po prostu w Polsce nie są chciane.
Czują to osoby z polsko-białoruskiej granicy, ale również Ukrainki i Ukraińcy w Polsce, którzy doświadczają nienawiści i hejtu. To wszystko się wzajemnie przenika, mówi Agnieszka Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego.
Obserwujemy rosnącą liczbę populacji i grup i mniejszości, które mają naprawdę podstawowe, elementarne problemy z tym, żeby funkcjonować bezpiecznie.
Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
Obrońca tytułu Wybrzeże Kości Słoniowej zaczyna rywalizację w Pucharze Narodów Afryki, a kibice piłki nożnej mają dziś do wyboru 4 mecze marokańskiego turnieju. O czym więcej Przemysław Pozowski.
Obrońcy tytułu zagrają w Marrakeszu z Mozambikiem. Wśród powołanych na turniej piłkarzy Wybrzeża Kości Słoniowej są m.in. Amad Diallo z Manchester United i Andio Mandé z Lipska. Do faworytów turnieju należy też Algieria, która zagra w Rabacie z Sudanem. W jej kadrze jest choćby Mohamed Amoura z Wolfsburga, a wśród powołanych bramkarzy znalazł się Luka Zidane, syn słynnego Zinedina. Na boisko w Casablance wyjdą piłkarze Burkina Faso i Gwinei Równikowej. W tej pierwszej drużynie gra silny jak skała Edmond Tapsoba z Bayeru Leverkusen, a w drugiej Iban Salvador z lidera naszej ekstraklasy Wisły Płock. Wigilię z Pucharem Narodów Afryki zakończy mecz Kamerun-Gabon w Agadirze. Nieposkromione lwy mają w składzie m.in. Briana Mbeumo z Manchesteru United, a Gabon Pierre-Emerica Aubameyanga, który gra teraz w Marsylii, ale w przeszłości strzelał gola za golem dla BVB, Arsenalu i Barcelony. Przemysław Pozowski, TOK FM.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju duże, z większymi przejaśnieniami. Maksymalnie od minus 7 do minus 5 na północnym wschodzie, około minus 3 będzie w centrum i w rejonach podgórskich, a minus 1 na południowym zachodzie i nad morzem.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry. Bardzo, bardzo mi miło, że mogę być z Państwem w ten wyjątkowy dzień, świąteczny dzień. To jest taki czas, w którym niezależnie od wieku, niezależnie od filmowych gustów, bardzo wielu z nas sięga jednak po świąteczne filmy. Czasami to są takie tytuły sprawdzone, ukochane. Czasami po prostu takie, które są częścią polskiej czy światowej świątecznej tradycji. A jednocześnie branża filmowa co roku próbuje nam coś nowego zaproponować, chociaż niekoniecznie zaskakujące. Szczególne miejsce wśród filmów świątecznych zajmują komedie romantyczne, pełne śniegu, pełne choinek, swetrów, no i bardzo przewidywalnych historii miłosnych. Dzisiaj kilka polecimy, ale też opowiemy o tym, dlaczego właśnie takie filmy mocno wpisały się w popkulturową tradycję, co też mówią o naszych potrzebach i czy w tym gatunku komedii romantycznej w ogóle da się jeszcze zrobić coś świeżego. A ze mną w studiu Marta Korycka, szefowa kultury w Gazeta.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Zuzanna Piechowicz, Radio TOK FM. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Skoro obie jesteście ekspertkami od świątecznych komedii i to naprawdę takimi ultraskami świątecznych komedii, to wytłumaczcie i mi, i każdemu sceptykowi przed radiem, dlaczego właśnie komedia romantyczna stała się takim dominującym gatunkiem filmów świątecznych. Marta.
To się wzięło od amerykańskiej telewizji Hallmark, a tak naprawdę od firmy, która zajmowała się swego czasu przede wszystkim produkcją, sprzedażą kartek świątecznych. I oni tak naprawdę te filmy wszystkie robią właśnie po to, żeby nakręcić sprzedaż. I to nie jest nic nowego, dlatego że jeżeli spojrzymy chociażby na He-Mana albo na G.I. Joe, to te kreskówki, które powstawały i które w dzieciństwie oglądaliśmy, one powstały tak naprawdę, żeby sprzedawać zabawki. I tutaj mamy do czynienia z podobnym efektem. Nakręcenia świątecznego nastroju, nakręcenia takiej magii świątecznej po to, żeby już w listopadzie zaczynać robić świąteczne zakupy i wydawać pieniądze.
No to Marta nam właśnie zepsuła magię świąt.
Ja tylko chciałam dodać, że w październiku były pierwsze oznaki świąt w polskich sklepach, więc chwilę wcześniej.
Po co właściwie sięgamy po te komedie romantyczne? Bo one się sprzedają, ale z jakiegoś powodu się sprzedają. To znaczy, czy my mamy jakąś emocjonalną potrzebę tego, żeby się gdzieś w te święta, w zimowy czas utulić?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o komedie romantyczne, to jest pewnego rodzaju przewidywalny sposób opowiadania historii. Mamy parę, czasami jest tak, że w tych filmach świątecznych to jest więcej par, mają jakąś przeciwność losu, pokonują tę przeciwność losu, a później jest happy end. Czyli nie spotka nas nic zaskakującego, nic niespodziewanego. My wiemy, że na końcu oni będą razem. I to jest coś, co jest jak takie ukojenie w czasie świąt. Pamiętajmy, że w prawdziwym życiu zwykle tak nie jest, czyli spędzamy czas święta z rodziną. Te rodziny wyglądają różnie, te święta wyglądają różnie. To jest czas pełen napięcia, też wyzwań finansowych, stresu. Ten grudzień to jest taki miesiąc, który mam wrażenie, że do końca roku próbuje nas tak docisnąć do podłogi, więc chociaż tak sobie chcemy dodać jakiejś takiej ulgi i otuchy, ja wiem, że ja tak z tego korzystam, tak? Czyli oglądam te filmy w bardzo podobny sposób, jak oglądam reality show Marie Kondo, nie? Czyli Marie Kondo wchodzi do zabałaganionego miejsca pełnego smutnych ludzi, po czym ona pomaga im sprzątać, oni są szczęśliwi.
No i wiesz, że na końcu zawsze jest porządek.
Na końcu
nigdy
zawsze
nie jest tak, że jej się nie uda.
Dlatego kontynuacje komedii romantycznych nie mają sensu, bo później może się okazać, że jednak jest bałagan.
Zdecydowanie tak i ja tutaj bym podbiła jeszcze tę kwestię przewidywalności, dlatego że my w święta chcemy gdzieś tam wspomnieniami wrócić do tradycji, do dzieciństwa. O tym często rozmawiamy przy stole wigilijnym, jeśli jeszcze nie weszła polityka. Więc te filmy mają nas, tak jak powiedziałaś, ukoić i nie zaskakiwać wręcz. Tutaj nie ma miejsca na jakieś ogromne zwroty akcji właśnie po to, żebyś ty miała takie poczucie, że pod ciepłym kocykiem filmowym jesteś utulona, jest ci właśnie milutko, cieplutko i tak przyjemnie, świątecznie.
Zuza zaczęła już mówić o tym matematycznym wzorze na komedię romantyczną, jest on, ona przeciwność losu, ale jednak wydaje mi się, że komedie świąteczne, romantyczne mają swoje specyficzne szczegóły, schematy i o nich trochę opowiedzmy. Na pewno małe miasteczko, to jest taka rzecz, która się bardzo często powtarza.
Albo Nowy Jork.
Nowy Jork też jest miejscem?
Tak, Nowy Jork to jest drugie miejsce, które jest ważne.
Te filmy Hallmarku szczególnie, które jakby gatunek uformowały w dużym stopniu, one były kręcone głównie dla kobiet, które pochodzą ze środkowych Stanów. I one po prostu takie filmy, wyszło z badań pewnie, lubią. I pod te małe świąteczne miasteczka z bombkami to wszystko jest ustawiane. Zazwyczaj przecież ta kobieta, czy ten mężczyzna jedno pochodzi z dużego miasta i przyjeżdża do miasteczka małego, w którym nagle życie toczy się spokojniej. Mamy czas na to, żeby tymi świętami się nacieszyć, bo w tym dużym mieście, no to wiecie, wszyscy tacy zaganiani, nie ma czasu, wszyscy karierowicze.
I wtedy pojawia się dawna miłość.
Dokładnie. Na przykład właśnie dawna miłość.
I co dalej się dzieje?
No dalej jeszcze musi być ta miłość zostawiona w tym dużym mieście, tak? Albo która porzuciła, albo która w jakiś sposób zawiodła, tak? Bo to zwykle jest dwóch mężczyzn w tej historii.
Ja myślę, że też jest ta opowieść o tym, że ta właśnie praca w wielkim mieście i to wielkie miasto nie daje tego ukojenia, które znajdujemy w tym małym miasteczku i to tam jest źródło prawdziwego życia, prawdziwego sensu życia. I tam trzeba osiąść najlepiej, a zostawić gdzieś za sobą to miasto i tą całą karierę, bo ona nie daje szczęścia. No Boże, patriarchat w swoim najlepszym, najgorszym wydaniu.
I jeszcze jest powód, dla którego ta osoba musi zostać, ta kobieta musi zostać w małym mieście, bo ona musi coś tam uratować. Miasto, biznes, jakiś biznes rodzinny, czymś się
rodzinę
musi...
swoją, gdzie ktoś jest chory na przykład.
Tak, coś sprawia, że ona nie podejmuje często sama decyzji, żeby zostać w tym małym miasteczku, tylko właśnie, coś ją do tego przymusza i jest to tak. Albo wewnętrzna siła, albo właśnie jakieś takie zewnętrzne rzeczy.
I często w ogóle takim zawiązaniem akcji jest kariera, to znaczy albo ktoś zostaje zwolniony w tym dużym mieście, więc jedzie odpocząć do rodziny, albo dostaje zadanie typu, bo to często są dziennikarki w ogóle, masz napisać jakiś tekst, który jeżeli napiszesz, uratuje twoją karierę, a jeśli nie, to będzie bardzo źle, albo nie wiem, ostatnio oglądałam film, gdzie kontrakt płytowy nie zostanie podpisany, jeżeli nie napiszesz przeboju świątecznego w 2 dni dosłownie. I to są takie bardzo mocne, stresujące warunki, ale to małe miasteczko sprawia, że ten stres jakoś odchodzi i to wszystko układa tak doskonale.
I jest jeszcze jeden warunek. Na początku zazwyczaj bohaterki komedii romantycznych nienawidzą świąt.
I tego małego miasta często.
A potem to się wszystko zmienia.
Tak, a weźcie pod uwagę jeszcze to, jak te filmy są skonstruowane. One często mają takie urwane momenty. I to nie jest przypadkowe, szczególnie w filmach Hallmarku, bo teraz troszeczkę, kiedy Netflix na przykład zaczął robić swoje filmy, no to wiadomo, one są dla streamingu przygotowywane, ale te filmy telewizyjne często są tak skonstruowane, żeby w odpowiednim momencie była przerwa reklamowa. I to jest wszystko podporządkowane co do minuty do tego, żeby w odpowiednim momencie można było sprzedać te produkcje widzom, którzy to oglądają. No i oczywiście jeszcze musimy powiedzieć o tym, jak to się kończy, czyli scena pocałunku. Tam nie ma scen łóżkowych.
To prawda, w tych filmach Hallmarku nie, ludzie nie uprawiają seksu, nie? To jest bardzo ciekawe. Zresztą trzeba powiedzieć, że filmy Hallmarku są teraz dostępne bardzo szeroko na Prime Video, więc można oglądać na życzenie w Polsce.
Te historie, które opowiadamy, są bardzo oderwane od rzeczywistości. Ale czy one w ogóle powinny być realistyczne?
Ja myślę, że większość twórców wychodzi z założenia, że w święta wszystko jest możliwe i to jest to, czego my trochę też szukamy w tych filmach, że może w naszym życiu też te święta coś mogą zmienić, chociaż no tutaj nie będzie raczej jak w filmie.
I to jest jeden schemat filmów świątecznych, bo ja mam wrażenie, że to są te najbardziej klasyczne. Ale też to nie jest jedyny schemat, prawda? Bo też wielką karierę również w Polsce robią te filmy złożone z takich świątecznych mini etiud, gdzie mamy grupę ludzi, którzy są jakoś luźno ze sobą powiązani i my obserwujemy nie jedną historię, ale właśnie na przykład 5 czy 6 historii, które też muszą skończyć się na końcu właśnie jakimś happy endem.
Marta Korycka, Zuza Piechowicz. Wracamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Kielich wznoś, a gdy ktoś przyjdzie, to go gość. Miej w te dni do serca drzwi otwarte, przegnaj złość. Spod każdej jemioły słychać cmoki, cmoki. Ciężko dyszą stoły, taki potraw tłok. A gdy zmrok nastanie, sanie zjadą z chmur i wniesie nam Mikołaj sam podarku wielki wór. Dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Gotuj, piecz i jedz, lecz byle nie za dwóch. Bo jak nie, to będzie źle, zbuntuje ci się brzuch. Błąkną godziny, cieszy drzewka blask i głosy rodziny i orzechów trzask. Choć mróz tęgo chłodzi, nic nie szkodzi, bo gdy śpiewasz, grasz kolędy, masz tak ciepło, że kogo. Dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń.
Autopromocja.
Na święta mamy dla Państwa specjalny prezent. Rozmowy, tematy, reportaże, które będą miały na antenie Radia Tok FM swoją premierę, to wybrane odcinki najlepszych podcastów Tok FM. Na co dzień dostępne tylko w naszej aplikacji. Będzie można posłuchać podcastów Fala, Półka z książkami, Punkt zwrotny czy Techstorie. Podcasty Tok FM. Przez całe święta od godziny 19 do północy.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Marian, no. Wigilia już wkrótce.
No wiem, Barbara, wiem. I wiesz, co ci powiem?
No co?
Ja tu się już nie mogę doczekać.
No ja, Marian, też. To co, zaczynamy?
No raczej na 3, 4.
Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt.
Dużo radości.
I wspaniałych prezentów.
Życzą
Barbara z Marianem. No i dziękujemy wszystkim panom.
No i paniom, tak.
Z Media Expert.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach.
Instytut Adama Mickiewicza uruchamia nowe programy wsparcia dla artystek, artystów i osób ze środowisk kulturalnych. To szansa, by działać globalnie, rozwijać kompetencje i wzmocnić obecność na międzynarodowej scenie. Resite otwiera drzwi do rezydencji artystycznych. Networks pomaga tworzyć sieć kontaktów i relacji na całym świecie. A Kultura Polska na świecie w nowej odsłonie wspiera realizację projektów artystycznych poza granicami kraju. Nabory ruszają już w styczniu. Szczegóły na iam.pl.
Marian, no. Wigilia już wkrótce.
No wiem, Barbara, wiem. I wiesz, co ci powiem?
No co?
Ja tu się już nie mogę doczekać.
No ja, Marian, też. To co, zaczynamy?
No raczej na 3, 4.
Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt.
Dużo radości.
I wspaniałych prezentów.
Życzą
Barbara z Marianem. No i dziękujemy wszystkim panom.
No i paniom, tak.
Z Media Expert.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Nowy pokojowy plan USA przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że jeszcze dziś oczekuje odpowiedzi Moskwy na nowe propozycje. Szef ukraińskiego państwa nie wykluczył zorganizowania w swoim kraju referendum nad 20-punktowym planem w formule tak lub nie. Ukraina jest suwerennym państwem i otrzyma gwarancję bezpieczeństwa. To dwa najważniejsze punkty tego dokumentu. Liczebność sił zbrojnych Ukrainy w czasie pokoju pozostanie na poziomie 800 tysięcy żołnierzy, a Stany Zjednoczone, NATO i europejskie państwa sygnatariusze udzielą Ukrainie gwarancji podobnych do artykułu 5. Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, zostanie podjęta skoordynowana reakcja militarna i przywrócone zostaną wszystkie globalne sankcje wobec Rosji. W Wieliczce odbyła się tradycyjna podziemna pasterka. 101 metrów pod ziemią zgromadziło się ponad 800 osób, w tym górnicy z rodzinami i mieszkańcy miasta. Podziemna pasterka to jedna z najważniejszych tradycji wielickiej kopalni. Źródła historyczne podają, że msze zaczęto organizować tam regularnie pod koniec XVII wieku. Do końca dnia będzie mroźno, nawet do minus 7 stopni. Jutro temperatura będzie podobna, ale będzie więcej słońca w całym kraju. Maksymalnie na przeważającym obszarze od minus 6 do minus 2. Cieplej miejscami na wybrzeżu około zera.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest świąteczny program Radia Tok FM. Anna Piekutowska przy mikrofonie, a ze mną Marta Korycka, szefowa kultury w Gazeta.pl i Zuza Piechowicz z Radia Tok FM. Rozmawiamy o najlepszych filmach świątecznych z naciskiem na komedie romantyczne. To jest dobry moment, żeby zapytać was o to w takim razie, co jest kanonem komedii romantycznej świątecznej? Takie tytuły, bez których w ogóle się nie da mówić o tym gatunku.
Kevin Sam w domu.
Dobrze, nie, no to nie jest komedia romantyczna.
Po prostu to był żart.
To zacznijmy od choćby to właśnie miłość. Tu wspomniałaś o tych parach, które gdzieś tam się przenikają, tych związkach, które się przenikają. To jest taki film, który ma już ponad 20 lat, nie wiem, czy nie 25 około. I to cały czas działa, to znaczy Polacy to przełożyli na listy do M i nie wiem, 5 części już chyba powstało.
Bardzo dużo.
I cały czas...
Cześć. Dzisiaj to sprawdzałam,
naprawdę,
drogie panie.
No to widzisz. to ja jeszcze jestem tutaj nie na bieżąco.
Ja bym dorzuciła do tego mój ulubiony film świąteczny, komedię romantyczną, chociaż ja nie jestem fanką absolutnie tego gatunku i wiem dużo mniej na ten temat, ale jednak jest taki, który jest moim guilty pleasure, czyli to jest Holiday. On też jest w pewnym sensie złożony z różnych małych historii, które się ze sobą splatają. Jest Cameron Diaz, jest Kate Winslet, jest Jude Law, no i właśnie dwie samotne kobiety, które na święta zamieniają się domami i tam znajdują miłość.
To jest też bardzo ciekawe, bo Holiday też jest filmem z kategorii starszych, zobaczcie. Ile ma lat? 12?
15? Co najmniej. Wydaje mi się, że to jest 2011 jakieś.
Więc to też jest film, który powstał dość dawno temu, a jednocześnie zobaczcie, jak bardzo opłaca się produkować kolejne filmy i je oglądać. Ja bardzo lubię takie filmy, które są mniej popularne. Oczywiście tak, to właśnie miłość jest kanonem, ale jak się przygląda tym historiom z perspektywy 2025 roku, jest co najmniej niepokojąco.
Tak, jest bardzo dużo w ogóle tekstów krytycznych, które nagle zauważają, że może kobieta w rozmiarze 40 nie powinna być nazywana pulchną, albo na przykład szef nie powinien cię pytać, ile lat już jesteś zakochana w swoim koledze z pracy.
I romantyzowanie stalkera też jest pewnego rodzaju takim, no, cienkim lodem, po którym stąpają twórcy. Przyznam, że ja już nie jestem w stanie oglądać to właśnie miłość, właśnie dlatego, że widzę więcej, ale bardzo lubię takie filmy, w których mamy tymi bohaterami zazębiających się historii są rodziny. Czyli na przykład bardzo źle przetłumaczona Family Stone jako rodzinny dom wariatów. Można zobaczyć na Disneyu, z Diane Keaton, czy Kochajmy się od święta, również z Diane Keaton, jaką rolą matki, taką świąteczną matką w pewnym momencie stała się Diane Keaton, gdzie są historie, to są wielodzietne rodziny, albo wielo jakoś tam pokoleniowe, że mamy tam 5-6 bohaterów i oni wokół tych świąt przechodzą jakąś swoją trudność, przez którą przechodzą właśnie w związku z tym. I to są takie filmy, które ja na przykład lubię.
Ja muszę też powiedzieć, że to właśnie Miłość to był film, powiedzmy, mój film, kiedy miałam ze 20 lat, ale im jestem starsza, tym bardziej doceniam Holiday, który moim zdaniem starzeje się właśnie bardzo dobrze i jest nadal przyjemny. A co do tych rodzin, to jeszcze tak, tu bym się zgodziła i powiedziałabym, że cały czas ten wątek jest obecny, nawet w tym roku jest bardzo taki sympatyczny film. On się nazywa Co? Kropka, za kropka radość. Gra główną rolę Michelle Pfeiffer i to jest taki troszeczkę Kevin Sam w domu na opak z jednej strony, dlatego że matka, która właściwie od stycznia przygotowuje już święta, w pewnym momencie ma dosyć tego, że tylko ona o to wszystko dba, no oczywiście rodzina się zjeżdża, no i dochodzi do tego, że oni ją w pewnym momencie zostawiają z nieuwagi w domu i jadą gdzieś tam i ona się wścieka i rusza w podróż po realizację swojego marzenia.
Czyli Kevin Sam w domu, are bur.
Dokładnie tak, ale też mamy tę drugą rodzinę, rywalizację międzysąsiedzką, bo to też jest często taki warunek albo jakiś powód, który nakręca akcję, rywalizacja dekoracyjna, jeśli chodzi o dekorowanie domów między sąsiadami.
Kto 100% amerykańska rzecz.
Tak, kto upiecze lepsze ciasteczka, kto będzie miał bardziej dom oświetlony, no to też są takie motywy, które grają często dużą rolę.
Trochę porozmawiałyśmy już o tym, jak się zmienia odbiór komedii świątecznych z upływem czasu, że my już chyba jesteśmy trochę bardziej krytycznie do nich nastawione.
Bo myślę, że to trudno nie być krytycznie nastawione, bo ja myślę, że one są coraz gorsze. To znaczy, jeżeli rozmawiamy o tych filmach hallmarkowych, o których ty, Marta, mówiłaś o tym schemacie, to one miały pewien schemat, były proste, czasami nawet bym powiedziała prostackie, ale na przykład, gdy wszedł na scenę Netflix, to mam takie poczucie, że przechodzimy przez jakiś rubikon tego, jak głupie mogą być niektóre.
A może po prostu ty jesteś mądrzejsza niż 20 lat temu?
Wiesz co, no ja na przykład mam w głowie taki film, Lindsay Lohan stała się taką gwiazdą filmów świątecznych Netflixa. To jest wielki powrót. Lindsay Lohan i stała się właśnie tą świąteczną. I powiem wam, że widziałam taki film, w którym ona jest bogaczką, która podczas oświadczeń spada z klifu, traci pamięć i wtedy trafia do tego małego miasteczka ratować ten mały hotel z tym przystojnym właścicielem, wdowcem.
Osuwam się powoli pod stolik.
Dokładnie dlatego masz ochotę spaść z tego klifu, jak oglądasz ten film.
I a on jest. Ja kocham. Zaraz się będę kłócić, ale mów dalej.
I też taka z takich ciekawych wątków jeszcze. Ostatnio jest bardzo eksploatowana kwestia powrotów do byłego. Na przykład mamy Święta z ex, Alicją Silverstone i Oliverem Hudsonem, gdzie oni rozwodzą się, ale się schodzą. Jest to też naprawdę niezbyt dobry film. Szczególnie, że jednym z przeciwności, która się tam pojawia, jest, uwaga, jego praca i jej dbałość o ochronę środowiska i ekologię, która jest potraktowana w sposób tak niedorzeczny, że jakby to jest jej taki, ta jej dziwnostka, nie? No w 2025 naprawdę nie powinniśmy traktować tego, że ona stara się być proeko jako taki przyczynek do takich dziwnych żartów. Czy też Lindsay Lohan, nie pamiętam tytułu tego filmu, ona też okazuje się, że ona i jej były chłopak, z którym się rozstała po śmierci mamy, teraz spotykają się z rodzeństwem i dowiadują się o tym przez przypadek na święta. No wiecie, no w sensie ja już, ja wolę wrócić do Hallmarku, niż oglądać to. Ale kłóć się, Marta, kłóć się.
Znaczy, no nie do końca się będę kłócić. To znaczy, to nie jest, Święta z eks to nie jest najlepszy film, ale z tym się będę kłócić, że czasem po prostu ta niedorzeczność mnie bawi aż tak, że no ja tak. Dlatego też oglądam te filmy. To jest tak, że jest z jednej strony ten bardzo klasyczny taki Hallmark, który właściwie nas niczym nie zaskoczy, ale z drugiej strony doceniam Netflix za to, że próbuje przynajmniej nas bawić troszeczkę na nowo i troszeczkę zmieniać tę konwencję. W zeszłym roku był taki przykład, wydaje mi się, dosyć obrazowy, dlatego że weszły dwa filmy. Jeden to był o bałwanie, który zmienił się w człowieka i był oczywiście nagi na samym początku, a drugi był o stripteaserach ratujących. Tutaj widzę po prostu coraz szersze oczy prowadzące.
Ja widziałam oba. Wątek stripteaserów w ogóle jest ciekawy, który się pojawia, nie? Bo on też w Święta z eks się pojawia. W pewnym momencie jest taka scena i uwaga, to jest scena, w której nowy chłopak tej głównej pary, w sensie jakby tej rozwodzącej się, która się ma później zejść, to nie jest spoiler.
Nowszy model zdecydowanie, bo on praktycznie wygląda jak 20 lat młodszy Oliver Hudson.
Dokładnie tak. I on w pewnym momencie rozbiera się, żeby ugasić pinkę. I ja, bo ona płonie takim ogniem żywym, nie? I jest taka scena, że on właśnie to jest scena striptease'u w tym filmie, tylko że chodzi o gaszenie koinki.
Tylko widzisz, ty krytykujesz te rzeczy, ale z takim uśmiechem na twarzy i właśnie to jest to, o co mi chodzi.
Słuchajcie, no bo to jest taka sytuacja, że na przykład oglądałam ostatnio film też bardzo absurdalny, w którym ty Marta pamiętasz na pewno tytuł, w którym główna bohaterka, tą przeciwnością losu między głównymi bohaterami jest z jednej strony to, że on jest bogaty, ona biedna, ale z drugiej strony to, że ona zatrudnia się u niego, udając mężczyznę i pracując jako Święty Mikołaj w jego hotelu.
Tak. Miłość w prezencie. Bardzo źle przetłumaczony tytuł, bo My Secret Santa brzmi trochę lepiej.
Ale
jednak.
One tak brzmią, te tytuły, jakby wszystkie były do zapomnienia 5 sekund po tym, jak się je przeczyta też niestety.
Dokładnie tak. I to jest naprawdę zły film. I pamiętam mojego partnera, który przychodził, jak ja to oglądałam i tak mówi, co ty oglądasz? Bo już te dialogi są takie też koślawe. No ale no właśnie, ja tak narzekam i marudzę, ale wszystkie filmy mamy podobną listę.
20 zaliczonych w sezonie, prawda?
Ale to jest niesamowite, dlatego że wiecie, myślałam, że będziemy tutaj narzekały na to, że one wszystkie są takie strasznie schematyczne i strasznie sztampowe, ale widzę, że tam jest przestrzeń na inwencję.
Tak, trochę straszną. Trochę straszną. Ale wiecie, jest na przykład taki film, on nie dostał wielu jakichś takich dobrych recenzji, ale ja go lubię. On też jest na Netflixie, nazywa się The Noel Diary, czyli Pamiętnik Noel. I to jest bardzo wzruszająca historia, bo mamy bohatera, który stracił brata jako dziecko i teraz porządkuje dom po zmarłej mamie i puka kobieta i mówi, moja mama, moja mama biologiczna, to jest jej ostatni adres, tu mieszkała kiedyś, próbuje ją odnaleźć, nie? I okazuje się, że ona była opiekunką w tym trudnym okresie, opiekunką tego wtedy dziecka, teraz dorosłego człowieka i razem wyruszają w podróż, żeby odnaleźć tę matkę. I ja wiem, jak to brzmi, ale on jest na przykład dość wzruszający.
Ale stworzony. Chcesz powiedzieć o tym, że te współczesne filmy świąteczne jakoś tam próbują komentować, nie wiem, czy to zmiany społeczne, czy coś, jakieś zagadnienia, nie wiem, odzwierciedlać zmieniający się świat, mniej patriarchatu, więcej emancypacji, nie mam pojęcia, no.
Nie, moim zdaniem to jest jak James Bond. Rozumiesz, że to jest pewnego
odporne.
Rodzaju... To jest odporne, to ma takie być, wiesz, że to, że one nie próbują powiedzieć nic więcej niż to, czym są. I że trochę chcą pokazać świat, w którym wszystko się dobrze kończy, a w prawdziwym świecie nie zawsze tak jest, że wszystko się dobrze kończy. Że wiesz, że to po prostu na końcu ma być posprzątane jak u Marie Kondo.
Zresztą w przypadku Hallmarku była taka sytuacja parę lat temu, że oni próbowali gdzieś wyjść poza schemat, tak to wręcz jakoś było w mediach pokazywane, to znaczy pojawiła się pierwsza para jednopłciowa jako ta główna para i z jednej strony takie filmy zaczęły się pojawiać, ale z drugiej strony na przykład jedna z takich bardziej znanych aktorek filmów właśnie hallmarkowych, wy ją pewnie kojarzycie jako DJ Tanner z Pełnej Chaty.
O, oczywiście.
Candace Cameron Bure, o właśnie. Ona wręcz zrezygnowała ze współpracy z Hallmarkiem, dlatego że stwierdziła, że przejdzie do innej sieci, która bardziej wyznaje chrześcijańskie wartości. Więc to wszystko tam jest takie podszyte jeszcze polityką i nie tylko zakupami i nie tylko magią świąt.
No dobrze, ale mamy też na przykład taki serial, to on jest bardziej młodzieżowy, ale myślę, że też jakoś się łapie Dash i Lily, którego akcja dzieje się w Nowym Jorku i też tam jest taka historia, że dziewczyna zostawia zeszyt ze wskazówkami, jak ją odnaleźć i jakby chłopak wchodzi w tę grę. I tam mamy i pary nie heteroseksualne, ale mamy też, nie jako główną, ale mamy też na przykład główna bohaterka jest Azjatką. Wydaje mi się, że Koreanką. Nie pamiętam, bo już dość dawno oglądałam ten serial. Nie? I to jest serial zrobiony bardzo pod kątem świątecznym, bardzo, bardzo, ale z jakimiś tam takimi drobnymi twistami.
Bo da się znaleźć w ogóle takie perełki, które nawet z pozoru wyglądając na zwykły, schematyczny film, tak zwany Hallmarku, próbują coś więcej przemycić. Ja w tym roku trafiłam na Under the Lights, to nie jest chyba film z tego roku, bo Sky Showtime czy Prime Video pokazuje zazwyczaj film sprzed kilku lat, ale tam oprócz tego wątku bardzo przystojnego głównego bohatera, mamy też bohaterkę czarną osobę, która też, to też nie jest coś, co było wcześniej. Wcześniej to byli biali bohaterowie, ale tutaj nawet nie to jest ważne. Ważne jest to, że ona przyjeżdża do małego miasteczka z dużego miasta, ale oprócz tego, że znajduje miłość, znajduje jakieś takie ukojenie, bo ona nie przyjechała na święta i jest niepogodzona ze śmiercią swojej mamy. Jest taka scena, kiedy ta mama się pojawia jakby w jej myślach i jakoś to się jej wszystko układa w głowie. I dla mnie takie drugiego planu wyciągnięte rzeczy czasem są bardzo fajne w tych filmach.
To myślę, że jeszcze można dorzucić też słaby film, ale z niezłą obsadą. Anna Kendrick i Bill Hader grają główne role i to jest opowieść o... film nazywa się Noel, jest opowieścią o tym, że oni są dziećmi świętego Mikołaja. I święty Mikołaj w tym filmie jest taką fuchą dziedziczną, czyli umiera jako król, nie? Umiera i Bill Hader powinien zostać teraz, ta postać powinna zostać świętym Mikołajem, ale nie nadaje się do tego zupełnie. Nie lubi świąt, nie ogarnia i jego młodsza siostra próbuje go jakoś tak, wiecie, ustawiać, żeby on...
Ona nie może zostać świętym Mikołajem.
No to jest właśnie, no słuchaj, spoiler, tak. No ale to dokładnie, na tym się kończy. Tam jest wątek też romantyczny, jest mniejszy, ale przekaz jest taki, że kobieta też może zostać świętym Mikołajem. Ten film można obejrzeć na Disneyu. I to też jest takie, to jest też ciekawe i myślę, że jeszcze ważną rzecz trzeba powiedzieć, jak mówiłaś na przykład o tej seksualności i tego, że to są trochę inne też komedie romantyczne, one są też zaprojektowane tak, że jeżeli usiądą dzieci przy telewizorze, że cała rodzina wtedy jest, czy na przykład babcia usiądzie, to nie będziemy w takiej sytuacji, jak oglądanie z babcią Gry o Tron, prawda? Czyli jednak pewnie jakoś niekomfortowej. Więc to też jest nie tylko wartości chrześcijańskie, ale to też jest zaprojektowane pod bardzo konkretną grupę wiekową. Dlatego często mamy jakieś rezolutne dziecko w tych filmach, żeby też albo starszą osobę, na przykład w tym filmie Noel, to elfa gra Shirley MacLaine, prawda? Więc mamy zwykle też osoby z różnych pokoleń, aby właśnie różna grupa wiekowa, która usiądzie przed telewizorami, mogła jakoś się odnaleźć.
Marta Korycka, Zuzanna Piechowicz, wracamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Automat stoi, jest dosyć spory. No i co tu się robi? Jak go obsługujemy?
Puszki, butelki plastikowe, muszą na nich być kody kreskowe. Nie mogą być pogniecione, muszą być czyste. Nie oddajemy butelek z produktów mlecznych. Skanujemy kodem kreskowym.
Piknęło. Opakowanie może zostać przyjęte. Umieść w koszu.
Wyskakuje nam paragon. Tutaj jest opisane, ile opakowań jest zwróconych, ile system nie rozpoznał i udajemy się do kasy.
Tok FM. Na każdy temat. każdej strony.
Reklama.
Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
Wygodnie i za darmo.
No.
Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach.
Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciw